Witam Państwa serdecznie. Mamy mówić o melancholii i nie ukrywam, że zmierzenie się z tym pojęciem to jest najpierw zmierzenie się z taką szkolną definicją, która jest szalenie irytująca, szkolną encyklopedyczną definicją, która mówi o melancholii jako nieokreślonym poczuciu smutku, żalu, straty. Zobaczcie, ta definicja jest taka bardzo płynna, taka niejasna i zostawia nas z poczuciem jakiejś porażki. Bo pojęciem bliskim melancholii jest między innymi nostalgia. Ale z nostalgią, w takim znaczeniu najprostszym, mamy łatwiej. Nostalgia jest tęsknotą za miejscem utraconym. Jasna definicja, mamy pana Tadeusza, który jest śladem takiej nostalgii, a melancholia, no właśnie, jeżeli melancholia byłaby poczuciem straty, żalu, to dlaczego po prostu nie używać tamtych pojęć? Po co nam pojęcie melancholii? Myślę, że właśnie w tym wypadku najlepiej widać, że literatura, sztuka przychodzi z pomocą. Nie obiecuję Państwu, że zdefiniuję melancholię jakoś precyzyjnie, że skończymy to nasze spotkanie jakąś gotową definicją, którą będzie można od teraz wpisywać do encyklopedii. Nie, to się nie da. Ale melancholię można rozpisać na pewne punkty. Myślę, że zaczniemy tak ahistorycznie, nie od najdawniejszych tekstów, ale nawet nie od literatury. Proponuję Państwu spojrzeć na melancholię poprzez pryzmat jednego obrazu, nomen omen zatytułowanego Melancholia, obraz Malczewskiego, z pewnością Państwu znany, powszechnie dostępny. Widzimy obraz, na którym mamy korowód mężczyzn ustawionych tak, jakby biegli w kierunku okna. I na tym oknie siedzi właśnie upostaciowiona melancholia, niewielka czarna postać. Ci mężczyźni są uszeregowani od najmniejszych, nie są dzieci dosłownie, ku tym najstarszym. I najpierw widać ich taką werwę, zapał, animusz, gotowość pokonania losu. Im bliżej okna, tym więcej w tych postaciach jakiegoś takiego wyciszenia, jakiegoś takiego poczucia, że to się nie da. I te postaci, które są już tuż przed oknem, zgrzybiali starcy, zamierają w jakimś bezruchu. To, co chcieliby osiągnąć, okazuje się poza ich zasięgiem. Właśnie w melancholii mamy szereg elementów, na które należy zwrócić uwagę, a więc pewien cel, który tak naprawdę jest nieosiągalny i poczucie dojmującej porażki. Bardzo często za melancholią stoi doświadczenie wielu porażek. I wreszcie świadomość, że to, co przed nami, jeżeli nasz cel, ten główny, jest nieosiągalny, to, co przed nami, jest właściwie pozbawione sensu. Stoimy w perspektywie jakiegoś trwania, które tak czy inaczej musi zakończyć się śmiercią. Zobaczcie, postawa, autentycznie postawa pełna melancholii, jest postawą zanurzenia w doświadczeniu śmierci. To jest jakieś trwanie i czekanie na koniec, a więc jest związek między melancholią i takim doświadczeniem tanatycznym, taką chorobą śmierci. Postaci pełnych melancholii w literaturze mamy sporo, ale tutaj może warto zobaczyć, że właśnie te teksty dawniejsze są jeszcze od melancholii odległe. Taką postacią, moim zdaniem, gdzie wyraźnie widać zwrotku melancholii, pierwszą taką postacią głęboką, pełną melancholii jest Hamlet, szekspirowski Hamlet, tak? Bohater, książę Duński, który dostaje zadanie i to zadanie otrzymuje od ducha własnego ojca, ten król, który został zamordowany. Hamlet ma pomścić ojca, ma zabić stryja, który właśnie Hamleta seniora wcześniej zamordował. I tutaj dzieje się rzecz niezwykła. Hamlet się waha. Z tego znany jest Hamlet, taki przysłowiowy, kiedy mówimy, że ktoś hamletyzuje, tak? Być albo nie być, oto jest pytanie. Hamlet, zamiast zrobić to, co do niego należy, zaczyna właśnie zastanawiać się nad własnym życiem. Tam padają te znamienne słowa, zasnąć, zasnąć, nie żyć. Jakby chciał uciec w jakiś niebyt przed tym, co jest mu pisane. I właściwie później mamy całą galerię postaci podobnych do Hamleta. Ten Hamlet będzie się gdzieś przewijał. Szczególna rzecz, że melancholii mamy szczególnie dużo, wyjątkowo dużo, w romantyzmie. Romantyzm to jest takie zarażenie śmiercią, to spojrzenie wstecz i poczucie, że bycie tu i teraz bardzo często związane jest właśnie z jakimś dojmującym smutkiem. Bo melancholia ma też inne imiona. Melancholia jest bliska rozpaczy. Niektórzy mówią, że melancholia jest łagodną formą rozpaczy. Melancholia jest, jeżeli chodzi o pojęcia psychologiczne, jakąś formą depresji. Twierdzi się, że te postaci pełne melancholii gdzieś w przeszłości tak naprawdę cierpiały na depresję. Melancholia jest blisko, jeżeli chodzi o definicję, o czym już mówiłem, właśnie nostalgii, ale też na poziomie duchowym takie pojęcie, które rzadko się pojawia, a bardzo dobrze oddaje stan melancholii, acedia. Poczucie, że dążenie do jakiegokolwiek celu właściwie jest bezsensowne. Zanurzenie w jakimś nietrwaniu. W polskiej literaturze takim arcydziełem głębokiej melancholii, niektórzy mówią arcydziełem skrajnego pesymizmu, jest powieść poetycka Maria Antoniego Malczewskiego. Właściwie tutaj należałoby ją zacytować w całości i moglibyśmy coś więcej powiedzieć o melancholii. Mamy związek dwóch serc, tak? Nieszczęśliwą miłość Marii i Wacława i główny bohater, który, no właśnie, młodzi mają przeciwko sobie ojca Wacława, który nie godzi się na tę miłość. I główny bohater zostaje wysłany do walki z Tatarami. Nie wie o ukrytych celach swojego ojca, ale ma jakieś przeczucie. Ma już w sobie zalążek klęski. I jedzie na tę wojnę i jest to powiedziane wprost. Tak naprawdę szuka śmierci. Jest w nim szalona odwaga. Ale ta odwaga bierze się stąd, że Wacław chce umrzeć. W melancholii jest jakieś dążenie do tego, by właśnie nie żyć. Melancholia jest jakąś formą nieżycia. Melancholia pojawia się na kartach literatury, również w tych dziełach bardziej Państwu może znanych, bo w Lalce Wokulski wprost mówi o swoim doświadczeniu melancholii. To jego rozbicie, to jego właśnie, proszę zobaczyć, on pragnie czegoś, czego mu właściwie pragnąć nie wolno, co jest poza jego zasięgiem. Pragnie miłości arystokratki, tak? Czuł w duszy dziwną pustkę, a na samym jej dnie coś jakby krople piekącej goryczy. Żadnych sił, żadnych pragnień, nic, tylko tę kroplę tak małą, że jej niepodobna dojrzeć, a tak gorzką, że cały świat można by nią zatruć. Chwilowa apatia, wyczerpanie, brak wrażeń. Za dużo myślę o interesach, mówił. Proszę zauważyć, tutaj charakterystyczna rzecz, bo melancholia to jest z jednej strony to, co kryje się na dnie duszy, to, co nie pozwala myśleć o życiu w kategoriach jakiejś samorealizacji, dążenia do spełnienia, ale z drugiej strony to są te przejawy zewnętrzne bardzo wyraźne. Tak? Apatia, wyczerpanie, bardzo często mylimy dwa różne pojęcia, właśnie to zmęczenie, przemęczenie, a to, co gdzieś głębiej drzemie w człowieku. I dalej. Wokulski idzie przez Warszawę. Nieustanny turkot i szmer wydał się Wokulskiemu nieznośnym, a wewnętrzna pustka straszliwą. Chciał czymś się zająć i przypomniał sobie, że jeden z zagranicznych kapitalistów pytał go o zdanie w kwestii bulwarów nad Wisłą. Tak? A więc pojawia się jakiś cel. Można by było zagospodarować Warszawę. Można by było realizować jakieś społeczne cele. Można by było myśleć o swoim życiu w szerszych kategoriach. Ale co na to Wokulski? Cóż bulwary, myślał. Postoją jakiś czas, a potem będą walić się zarośnięte zielskiem i odrapane, jak te oto ściany. Ludzie, którzy je budowali z wielką pracą. Mieli także na celu zdrowie, bezpieczeństwo, majątek, a może zabawy i pieszczoty. I gdzie oni są? Zostały po nich spękane mury, jak skorupa po ślimaku dawnej epoki. W tym myśleniu widać właśnie całą melancholię bohatera, całe poczucie głębokiego bezsensu, bezcelowości, jałowość własnych poczynań, jałowość tego, do czego się zmierza. Jakby arcydziełem melancholii już w XX wieku są opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza. u Iwaszkiewicza tej melancholii jest bardzo dużo, bo właściwie cała twórczość Jarosława Iwaszkiewicza to jest splot, jak mówią badacze, erosa i tanatosa. Ale jest to bardzo wyraźnie też proza egzystencjalna w tym znaczeniu filozoficznym, gdzie życie jest bytem ku śmierci, gdzie tak naprawdę zmagamy się z pytaniem, co z tego wszystkiego, co z tego po nas pozostanie. Dla mnie takim momentem, na którym lubię się zatrzymywać, który właściwie jest taką właśnie literacką definicją melancholii, jest fragment Panien z Wilka, gdzie Wiktor spotyka się z tytułowymi pannami i mamy rozmowę. Proszę się przysłuchać, bo tutaj mamy jakby szereg elementów, tak? Gdzie padają pytania o minione 15 lat. A ty, Wiktorze? Spytała się Jola. Wiktor znów się uśmiechnął inaczej. Czy tam warto o nim mówić? Teraz pracuję, zarządzam folwarkiem fundacyjnym pod Warszawą. Byłem w wojsku, byłem kapitanem. Teraz jestem w stanie spoczynku. No, to wszystko. Zobaczcie, no, to wszystko. To nie warto o tym mówić. I nagle popłynął przed nim, ponad twarzami tych białych kobiet, karawan obrazów, zdarzeń, mąk, walk i bezcelowych czynów. Pomyślał o życiu swoim pogmatwanym i połamanym w samym zaraniu i wstrząsnął się. Nie, nie, naprawdę, ja nic ważnego nie robię, powiedział. Nie warto o mnie mówić, żyję jak i wszyscy. I poczuł, to dopiero jest straszne, że on żyje jak wszyscy, wszyscy tak żyją jak on. Pamiętał te czasy, kiedy tu bywał. Zawsze mu się wydawało, że życie będzie miał inne, obfitsze, bogatsze, niezwyklejsze niż wszyscy. Właściwie mamy tutaj wszystko, co jest nam potrzebne, no, za przeproszeniem do szczęścia, żeby sobie porozmawiać o melancholii. Natura melancholijna, marzenie ulokowane tam, gdzie sięgnąć nie możemy, żyć inaczej niż wszyscy. Ideał ulokowany w przyszłości, ale ideał niemożliwy do zrealizowania. Życie obfitsze, bogatsze. I poczucie klęski u zarania. Wiktor jest naturą złamaną, bo wie, że tego nie osiągnął i nie osiągnie. I mówi o bezwartowości swojego życia. Poczucie jakiegoś bezsensu. I zobaczcie, kto to mówi. To jest ktoś, kto poświęca życie innym, pracuje na folwarku. To jest folwark, z którego utrzymuje się fundacja dla niewidomych dzieci. Wiktor, w którego te panny są wpatrzone. A więc właściwie melancholia jest takim stanem, na które składa się kilka elementów. Pragnienie czegoś, co jest nieosiągalne. Często to pragnienie jest niewyrażone. Poczucie klęski. Poczucie tego, że każdy mój krok, w którą stronę bym nie zmierzał, skazany jest na klęskę. I z tego wszystkiego właśnie wyłania się poczucie bezwartości, bezsensowności, tego, że właściwie możemy trwać w pewnym stuporze. Chciałbym zakończyć nawiązaniem do tekstu księdza Tischnera, który napisał słynny esej Chochoł sarmackiej melancholii. Dla księdza Tischnera melancholia jest naszą chorobą narodową. Ksiądz Tischner zwracał uwagę, że no właśnie jako społeczeństwo, jako naród jesteśmy zarażeni melancholią, bo mamy wpisany w genotyp, mamy wpisane porażki, kolejne porażki, które podpowiadają nam, że jako społeczeństwo nie jesteśmy w stanie niczego osiągnąć. Z jednej strony szereg pragnień, jakbyśmy siebie wyobrażali jako społeczeństwo, ale z drugiej strony właśnie poczucie nieustannej niemożności, niespełnienia. Tischner mówi, że melancholia jest taką niedojrzałą rozpaczą. Jest cały czas takie oczekiwanie, że coś się stanie, ale stanie się samo. Proszę Państwa, melancholia szuka swojej przeciwwagi w jakimś aktywizmie. Melancholia jest stanem, w którym nie jest dobrze trwać. Myślę, że literatura, sztuka w ogóle, jest takim punktem odniesienia, by mówić o melancholii, ale dobrze by było coś z tą melancholią sensownego zrobić, czego Państwu serdecznie życzę. Pozdrawiam, do widzenia.